zapotrzebowanie grupa ambitnej Europy, grupa przyjaciół spójności realizuje i o taką Europę walczymy. Z punktu widzenia naszej pozycji negocjacyjnej udało się utrzymać zasadnicze negocjacyjne zyski. Po pierwsze, mamy do czynienia teraz z nową propozycją, gdzie wykluczone zostało jako źródło dochodów własnych dochody z emisji uprawnień CO2. Ponieważ Polska jest najbardziej obciążona tymi emisjami, to również nasz wkład do budżetu europejskiego byłby najwyższy. Więc wyłączenie tego mechanizmu jest dla nas bardzo opłacalne i cieszymy się z tego powodu, że te nocne negocjacje i różne bilateralne rozmowy doprowadziły do tego, że jak przed chwilką sobie to potwierdziliśmy, tego mechanizmu ETS, czyli mechanizmu uprawnień, który powyżej pewnej puli miałby lądować w budżecie unijnym, nie ma. Po prostu wkład Polski byłby tutaj najwyższy ze wszystkich krajów europejskich, ja to bardzo mocno podkreśliłem i te racje zostały uznane. Inny wielki uzysk negocjacyjny to utrzymanie spójności całej naszej grupy, którą nazywamy Ambitna Europa. To grupa 17 państw, a więc dzisiaj po wyjściu Wielkiej Brytanii, kiedy zostało 27 państw, to widać wyraźnie, że nasza 17, solidarna 17, to bardzo mocna grupa uderzeniowa i właściwie dlatego teraz ta ostatnia faza naszego spotkania trwała stosunkowo krótko, ponieważ poprosiliśmy naszego reprezentanta, pana premiera Antoniego Costę, z którym się niedawno widziałem w Portugalii, żeby zaprezentował wnioski z naszych uzgodnień. Jedne się odbyły dzisiaj rano, drugie teraz po południu. Zaprezentował nasze wnioski i one zostały przyjęte jako właściwie takie zasadnicze wnioski 17 państw. Trudno było z tym dyskutować, dlatego rozjeżdżamy się dalej teraz, żeby pracować, jak to się mówi, w podgrupach. Z innych bardzo zasadniczych tematów, to co udało nam się utrzymać, to kilka dodatkowych miliardów w obszarze polityki spójności, polityki rolnej, wspólnej polityki rolnej. To cały czas jeszcze nie jest poziom satysfakcjonujący nas, ale jesteśmy znacznie bliżej. Ja przypomnę tylko tę propozycję komisji sprzed pół roku, sprzed roku, prezydencji fińskiej, która obcinała nasze fundusze zasadniczo o 20-kilka%. Dzisiaj w cenach bieżących jesteśmy już praktycznie na odległość 2-3 miliardów euro w porównaniu do poprzedniej perspektywy, a przecież trzeba jeszcze uwzględnić to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a więc zasadniczo brakuje nam tych 8-9 miliardów euro rocznie. Jednak podkreślamy, jak ważne dla rozwoju Europy jest to, żeby dalej inwestować w połączenia komunikacyjne wschód-zachód, północ-południe i te racje powoli się przebijają. Tutaj w Brukseli trochę tak pół żartem mówi się, że jest grupa skąpców, tak się ją nazywa. To kilka państw bardzo bogatych, które oczywiście chcą być jeszcze bogatsze. My to rozumiemy, ale my jednocześnie wskazujemy na konieczność tego, żeby środki były przeznaczane tam, gdzie one są najbardziej potrzebne dla wyrównywania poziomu rozwoju. A więc do Polski, do Europy Środkowej. I z tej perspektywy na to patrząc, nasze racje myślę, że przebijają się coraz mocniej. Przedstawiliśmy je również na spotkaniu z panią kanclerz Merkel. Rozmawiałem z Pedro Sanchezem, wiele spotkań bilateralnych było w tej kwestii i będziemy tych racji naszych bronić. Teraz patrząc na to całościowo, Polska proponuje plan, który przed chwilką zresztą też podzieliłem się nim z panią Ursulą von der Leyen na naszym bilateralnym spotkaniu, które zakończyliśmy niedawno, żeby dość zasadniczo zmienić filozofię dochodów własnych. Otóż są takie mechanizmy, które mogłyby praktycznie bez obciążania Polski albo w bardzo niewielkim stopniu, a w dużo większym na przykład obciążyć międzynarodowe korporacje. No, kto się z tym nie zgadza, żeby obciążyć wielkie, ponadnarodowe korporacje jakimś niewielkim ułamkiem procenta opłaty do budżetu unijnego? Ja uważam, że jest to bardzo mocno w interesie Polski, bardzo mocno w interesie małych i średnich przedsiębiorców i również w interesie utrzymania równych warunków konkurencyjnych. Przecież mówi się w Europie o podatku cyfrowym. Mówi się o podatku od jednolitego rynku europejskiego. I Polska te propozycje nie tylko wspiera. Jesteśmy za tym, żeby taki wewnętrzna taka opłata, żeby wewnętrzne źródło dochodów było. I to przedstawiamy jako mechanizm, który może pomóc przełamać ten impas. Bo rzeczywiście jak to się mówi tutaj w Brukseli, grupa skąpców, którzy nie chcą więcej włożyć do budżetu, a jednocześnie mają usta bardzo często pełne europejskości, prawda? Że tutaj Europa powinna mieć więcej wydatków na to, więcej na tamto, to my mówimy bardzo dobrze. 17 krajów mówi bardzo dobrze, ale to wszyscy razem powinniśmy tutaj mieć swój wkład do tego. Polska również popiera kilka innych takich mechanizmów, które zwiększą budżet europejski i jesteśmy tutaj właściwie jednego zdania z Parlamentem Europejskim. To też warto podkreślić, bo spotkałem się z panem przewodniczącym Parlamentu Europejskiego podczas mojej poprzedniej wizyty w Brukseli i dzisiaj on również podkreślał, czy wczoraj on również podkreślał na początku tego maratonu negocjacyjnego, że warto naprawdę zwiększyć budżet do poziomu 1,3% PKB. Tymczasem ta grupa skąpców, jak to się tutaj nazywa w Brukseli, chce, żeby budżet był ograniczony do 1% PKB. No to my, 17 krajów, mówimy, odnajdźmy się gdzieś po środku tych dwóch propozycji. I oczywiście tego typu dyskusje były w ciągu naszych rozmów nocnych i dzisiaj różnych spotkań. Koniec końców mogę powiedzieć, że spójność Grupy Wyszehradzkiej i spójność grupy Ambitna Europa przeważyła i na tym etapie mamy swoje zasadnicze sukcesy utrzymane, ale oczywiście jest jeszcze bardzo daleko do zakończenia negocjacji. Zresztą przypominając sobie z historii wprawdzie, ale poprzednie negocjacje, rok 2013, poprzednia perspektywa i jeszcze wcześniejsze, one też się nie zakończyły oczywiście po jednej rundzie. Być może tych rund będzie potrzebnych więcej, 2, 3, 4, kto wie, może dopiero pod koniec roku, ale na pewno będziemy twardo bronić naszych interesów.